Drogie braterstwo, pokój wam. Z lękiem i bojaźnią przed wami tutaj teraz staję, ale wiedząc, jaki mnie spotkał przywilej usługi przed wami, pragnę się podzielić słowem, które już dłuższy czas noszę w sobie, można powiedzieć, nad którym pracuję już od dłuższego czasu. Ale zanim przejdę do tego, pozwólcie, że korzystając z tego, że jestem tutaj właśnie na tym miejscu, prześlę wam bratnie chrześcijańskie pozdrowienia ze zboru ludu Pana w Obrzychu, którego jestem członkiem. Dzięki. Drogie braterstwo, Biblia jako nasz drogowskaz zawiera wiele cech charakteru, które należy w sobie, no, można je podzielić na dwie grupy. Na te, które należy sobie wypracować i takie, które no, powinny zostać usunięte. Z tych, które powinny zostać usunięte, w moim przekonaniu, najczęściej mówi się o dwóch rzeczach, o dwóch cechach. Pierwsza to lenistwo, a druga to łakomstwo. I właśnie chciałem, abyśmy się skupili no właśnie na zagadnieniu łakomstwa. Jako werset tytułowy sięgnijmy do listu do Hebrajczyków, 13 rozdział, 5-6. Apostoł Paweł mówi tak: niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział: nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością może mówić: Pan jest pomocnikiem moim. Nie będę się lękał. Cóż może uczynić mi człowiek? Co jest chwalebne i co jest ciekawe, apostoł Paweł nie tylko o tym mówił. Apostoł Paweł też tak żył. Tak postępował. Na dowód w liście do Filipian w 4 rozdziale, gdzieś od 10 wersetu, tak pisze do zboru Filipii: a uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście potem sposobności. A nie mówię tego z powodu niedostatku, nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatki. Pojęcie chciwości, pojęcie łakomstwa było dla apostoła Pawła zagadnieniem bardzo ciekawym. Nie tyle co ciekawym, co ważnym. Nie tylko napisał takie słowa, które możemy traktować śmiało jako ostrzeżenie, nie tylko napisał do swoich braci w Izraelu, w liście do Hebrajczyków, nie tylko do zboru Filipii, ale to zagadnienie było na tyle ważne, było, jest, nadal jest, na tyle ważne, że nawet swojego syna, umiłowanego syna w wierze przestrzegał przed. W pierwszym liście do Tymoteusza, w 6 rozdziale, a w wersecie 10 apostoł Paweł mówi tak: albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegający ich zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Braterstwo, korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Nie pieniądz. Pieniądz nie jest zły sam sobie. On jest martwy. To zależy, jak go wykorzystujemy. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Czym jest korzeń dla drzewa? No jest tak, można powiedzieć, chyba najważniejszą rzeczą, bo te drzewo podtrzymuje i czerpie też życiodajną wodę. Przenieśmy to teraz symboliki biblijnej na nasze literalne życie. Właśnie w kontekście tego wersetu. Korzeń, to znaczy w tym momencie miłość do pieniędzy, sama chciwość, łakomstwo, jest źródłem wszystkich innych problemów. No, ja się śmielę tak powiedzieć, wszystkich innych problemów. A przynajmniej zdecydowanej większości. A na przykładzie jednej historii, którą później przeanalizujemy, no przekonamy się, czy rzeczywiście tak jest. Jak już wspomniałem, apostoł Paweł przestrzegał o tym Tymoteusza, aby właśnie nie popadł w te sidła, gdyż jak wiemy, jak możemy się przekonać na pewno z kart Pisma Świętego, łakomstwo i chciwość niejednego wielkiego męża zgubiło. Apostoł Paweł przedstawia pewną zależność. W pierwszym liście do Tymoteusza, 4 rozdziale, w wersecie 8 mówi tak: albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Czyli widzimy, pobożność jest istotna. Czy pobożność wystarczy? Okazuje się, że nie. Apostoł Paweł rozwija tą myśl dalej. Także jesteśmy w pierwszym liście do Tymoteusza, ale to jest 6 rozdział i 6 werset. I rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na mały. I teraz pytanie brzmi, ile to jest mało? Mało? To mało, otóż to. Mało jest to pojęcie względne. Ciężko to określić. Ale i tu apostoł Paweł udziela cennej rady. Odpowiada na to pytanie w 8 wersecie. Jeśli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. To jest klucz i to jest istota tego problemu. W 9 wersecie, tutaj jest w pierwszym liście do Tymoteusza, w tym 6 rozdziale, te 4 wersety, to jest, można powiedzieć, opisanie zagadnienia chciwości, zagadnienia łakomstwa. W 9 wersecie apostoł Paweł tłumaczy nam pewną zależność, która jest w człowieku, tłumaczy pewien charakter ludzki. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Braterstwo, o kim tutaj apostoł Paweł mówi? O biednych czy o bogatych? O biednych. A ci, którzy chcą być bogaci, czyli ci, którzy do tego dążą. Więc z łatwością możemy zrozumieć, że nie stan portfela, stan naszego portfela jest dla nas problemem. Nie tyle, ile mamy pieniędzy i to jest problem, który powinniśmy się bać. Ale problemem jest dla nas dążenie naszego serca. Jeżeli, powiedzmy sobie szczerze, zadajmy sobie takie pytanie, czy Pan Bóg chce, abyśmy byli biedni? No nie bardzo. Bo gdyby Pan Bóg tego chciał, no to w natchnieniu apostoł Paweł by napisał, że nie korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy, ale że pieniądze są złe. Ja nie potrafię znaleźć w Piśmie Świętym wersetu, który mówi, że pieniądz sam sobie jest zły. Przynajmniej mi się nie udało. Apostoł Paweł mówi nam, że ci, którzy chcą dążyć do tego, ci, którzy tego pragną, ci, którzy tego pożądają, no właśnie oni wpadają w te pokuszenie i w te sidła, oni mają wielki problem. Jeżeli jesteśmy nowymi stworzeniami i dążymy i mamy w sobie pewne priorytety, nastąpiło w nas pewne przewartościowanie pojęć, niewątpliwie powinniśmy się tego wystrzegać. Rzeczą wiadomą jest to, że bogactwo zaślepia. Bogactwo zaślepia i posiadanie bogactwa, wielkich majątności może być wielkim problemem dla niejednego kandydata do zbawienia. Otwórzmy Ewangelię Marka, 10 rozdział. Werset 21. Do Pana Jezusa przychodzi pewien bardzo bogaty młodzieniec, który się pyta, co zrobić, aby być zbawionym. Pan Jezus mówi tak. Wtedy Jezus spojrzał na nich z miłością i rzekł mu: jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. Dlaczego Pan Jezus powiedział akurat o tych pieniądzach? Dlaczego powiedział o tym, aby właśnie ten młodzieniec sprzedał wszystko? Dlaczego na przykład nie odpowiedzieć: udaj się na daleką misję, albo zacznij pościć, albo może zmień swoje życie? Nie. Pan Jezus mówi: idź, sprzedaj wszystko, co masz. To, co jest dla ciebie najważniejsze. Bo wiemy, że Pan Jezus umiał i mógł wejść w ludzkie serce. Dlatego, drogie braterstwo, jeżeli chcemy, każdy kto chce się poświęcić Panu Bogu prawdziwie, oddać Jemu swoje życie, musi zrezygnować ze wszystkiego. Totalnie ze wszystkiego, ze wszystkich priorytetów, które są dla Niego najważniejsze. Wszystko musi poświęcić dla jednej sprawy. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, werset 24. Rozdział, werset 24. Wybaczcie, braterstwo, ale nie wiem, dlaczego cały czas Ewangelia Marka mi się otwiera. To jest Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, werset 24. Pan Jezus mówi tak: nikt nie może dwóm Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamoni. Chyba jeden z najbardziej znanych fragmentów Pisma Świętego. Pan Jezus, wracając się do tej historii, powiedział właśnie o tym bogactwie, gdyż gdyby ten młodzieniec faktycznie stał się uczniem Jezusa, on miałby dwóch bogów. Tak rzecz być nie mogą. Tak rzeczy nie mogą wyglądać. Wyobraźmy sobie, no bo tutaj jest, Pan Jezus mówi służyć mamonie. No co to znaczy służyć mamonie? Wyobraźmy sobie, że mamy wielkie bogactwo. Cały czas, no jak mamy wielkie bogactwo, to zazwyczaj ludzie bogaci myślą tutaj, jak dobrze ulokować pieniądze. Jeszcze teraz, kiedy mamy te niepewności, jest niepewność dnia jutrzejszego, no to cały czas o tym się myśli. Ci, którzy no, służą tej mamonie, dla których pieniądze najważniejsze, cały czas chodzą z tą myślą w głowie. Cały czas, no nie potrafią się od tego uwolnić. Chcą, zastanawiają się, jak dobrze te pieniądze ulokować, jak zyskać, a nie stracić. Cały czas o tym myślą. Bóg nie takich sług chce. Bóg chce ludu, który będzie miał podobny sposób myślenia, ale troszkę inny. Taki, gdzie będzie się każdy zastanawiał, jak się przysłużyć na chwałę Bogu. Jest werset w psalmie proroczym, gdzie jest mowa: żarliwość o dom Twój pożera mnie. Jest to werset proszę opisujący charakter Pana Jezusa. Takich sług Bóg chce. To nie jest proroctwo tyczące się odnośnie jakiegoś faktu historycznego, jakiejś rzeczy przedstawiającej Jezusa Chrystusa. To jest jest to werset opisujący cechę charakteru. Cechę charakteru, którą powinniśmy naśladować. Nie tylko apostoł Paweł pisał o tym zagadnieniu, także pisał o tym dość sporo święty Jakub. W liście Jakuba w piątym rozdziale, w wersetach 1-6, święty Jakub mówi tutaj o, no taką można wynieść taką sentencję, którą mówi do bogaczy: płaczcie i narzekajcie. Dlaczego miał płakać? Dlaczego ci ludzie mają płakać i narzekać? Czy powodem tego było ich bogactwo? To, że byli bogaci, jest powód do tego, aby cierpieć? Nie. W żadnym wypadku. Trzeci i czwarty werset. Złoto wasze i srebro zaśniedziało, a śnić i świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które mają się ku końcowi. Oto zapłata zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżeli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana zastępów. Drogie braterstwo, my tutaj mówimy o zaufaniu w pieniądze. Mówimy tutaj o ufności w tym pieniądzu i konsekwencją tego jest niesprawiedliwość, która właśnie wynika z tego. Człowiek, no tak został skonstruowany, albo to jest degradacja grzechu, ale niestety człowiek pragnie gromadzić sobie skarby. No taka jest historia rzeczy. Człowiek chce gromadzić skarby i to robi. Pytanie, jak my, jako chrześcijanie, jako nowe stworzenia, jakie skarby powinniśmy gromadzić? Pan Jezus odpowiada na tak postawione pytanie w Ewangelii Mateusza, w 6 rozdziale, też znany werset, w 19, 6 rozdział, 19 werset. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. To jest fragment, znowu sięgam do tego fragmentu, to jest kazanie Pana Jezusa, tak zwane kazanie na górze. Chyba najbardziej znany fragment Pisma Świętego. Chyba najbardziej znane trzy rozdziały. Pan Jezus tutaj mówi w 21 wersecie, gdzie jest skarb twój, tam jest serce twoje. A braterstwo, gdzie powinno być nasze serce? Jeżeli apostoł Paweł w liście do Filipian w trzecim rozdziale mówi, ale nasza ojczyzna zaś jest w niebie. Oczywistym jest to, że powinniśmy właśnie tam te skarby gromadzić. Człowiek spośród wielu wad ma jeszcze taką jedną. Lubi planować. To dobre jest planowanie, fajnie jest dobrze wszystko zaplanować, wiedzieć co się robi, ale jak się nie uwzględnia w tych planach Pana Boga, to jest źle. Wracamy do listu Jakuba, do 4 rozdziału, wersety 14-15. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która okazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeśli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Parafrazując te słowa na temat właśnie tutaj łakomstwa bogactwa, możemy powiedzieć tak. Jeżeli Pan zechce, będziemy bogaci. Jeżeli nie, trudno. Tak nowe stworzenie powinno do tego zagadnienia dojść. Ja to podkreślam. Ja tutaj w żaden sposób nie neguję bogactwa. Bogactwo w życiu nie jest złe. Jest dużo można zrobić dobrego, jak się jest bogatym. Ale jeżeli jest to dla nas najważniejsze, to jest źle. W przypowieściach Salomona w 30 rozdziale przypowieści Salomona mamy. No to nie jest wypowiedź samego Salomona, jest to wypowiedź Agura, syna Jakke z Mas. Mąż ten mówi, no tutaj w tym fragmencie dość sporo, 33 wersety, ale my skupmy się na 7 i 9, znaczy na tych trzech, 7, 8, 9. Agur tak modli się do Pana Boga. Proszę Cię o dwie rzeczy. I to jest bardzo, tutaj trzeba zwrócić pewną uwagę. Agur prosi, no, ja to odczytuję tak. Proszę Cię tylko o dwie rzeczy. Już nic więcej od Ciebie nie chcę. Tylko dwie rzeczy. Nie odmów mi, zanim umrę. Oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe. To jest pierwsza rzecz, o którą Agur prosi. Druga rzecz. Nienawiść mnie ubóstwem, ani nie obdarz bogactwem. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby, abym będąc syty, nie zaparł się Ciebie i nie zrzekł, któż jest Pan? Albo abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imienia mojego Boga. Takie. No bo zadałem sobie kolejne pytanie. Znaczy kolejne. Te samo, które zadałem już wcześniej. Czy mamy być biedni? Czy mamy być bogaci? Agur mówi nam, jakie jest najlepsze podejście do tego. Jeżeli nie chcę negować postawy, kiedy ktoś, a nie chcę w ogóle się ustosunkowywać do tego, kiedy ktoś modli się o bogactwo. No bo trzeba wiedzieć, co ma w sercu. Nie chcę też mówić na temat osób, znaczy nie chcę ani tego pochwalać, ani potępiać, osób, które chcą być ubodzy. Ale człowiek, który tak się modli jak Agur i przyjmuje taką postawę, no, prawdziwie godny naśladowania jest. No drogie braterstwo, kiedy spojrzymy na historię Izraela i kiedy, to znaczy bardziej do momentu, kiedy to Izrael został wypędzony ze swojej ziemi, powodem tego wypędzenia, no ogólnie można powiedzieć, odwrócili się od Boga. Ale prorocy w wielu miejscach mówią, podają różne przyczyny, dlaczego właśnie to się stało. I teraz prorok Jeremiasz w 5 rozdziale, a w wersecie 27. i ósmy. Tak mówi. Jak klatka jest pełna ptaków, tak ich domy pełne są zrabowanego mienia. Dlatego stali się możni i bogaci. Są motyli i opaśli, przekroczyli nawet miarę złego. Nie dbają o prawo, o sprawę sieroty, aby się im dobrze wiodło. Nie bronią prawa ubogich. Na początku tych dwóch wersetów, tej wypowiedzi, Jeremiasz podaje przyczynę bogactwa. Mało tego, że bogactwo, jeszcze bogactwo nabytego w sposób nieprawy. Jaka jest kontynuacja tego? Stali się możni i bogaci. Otyli i opaśni. Nawet miarę złego przekroczyli. No bo jeżeli ktoś ma pieniądz i uważa, że on jest najważniejszy, to on jest dla niego ostoją. Ja mogę zrobić wszystko, no bo kto się mi sprzeciwi, skoro jestem bogaty? Takie myślenie przyjęli Izraelici. Między innymi, bo tych powodów jest więcej. I wiedząc, jakie ich konsekwencje spotkały, takie myślenie nie powinno być wśród nas. Psalmista określa pewne założenie, o którym powiedziałem, iż ci, którzy są bogaci, myślą, no, że im wszystko wolno, że wszystko mogą kupić. Psalmista w 49 psalmie, w wersecie 5, w wersecie 6 i 7. Czemu mam się bać w dniach złych, gdy osacza mnie złość moich napastników, którzy polegają na dostatkach swoich i klubią się mnóstwem bogactw swoich? Psalmista zadaje pytanie, dlaczego mam się ich bać, skoro atakują mnie ci, którzy opierają się, których ostoją jest pieniądz, jest władza. W tym wypadku no, możemy rozumieć, iż wojsko. Nie powinniśmy się takich ludzi bać. Wracając jeszcze do Jeremiasza, Jeremiasz w 17 rozdziale mówi tak, 5 rozdział, przepraszam, 17 werset, 5 werset. Tak mówi Pan, przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Proste wezwanie. 7 werset. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Taka postawa jest postawą właściwą. Dziewiąty rozdział, też skoro jesteśmy już w księdze Jeremiasza, dziewiąty rozdział, werset 22. Tak mówi Pan. Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością, niech się nie chlubi moca swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem. Lecz kto chce się chlubić, niechaj się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Pan. Widzimy zatem, że bogactwo tak naprawdę jest marnością. Nie ma sensu walczyć o nią, nie ma sensu o nią zabiegać, no bo po co? Tymoteusz od Pawła usłyszał takie, nie wiem czy takie wezwanie, ale na pewno ważną naukę. W 7 wersecie, to jest 6 rozdział 1 Tymoteusza. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. A więc zadajmy sobie pytanie, po co mamy zabiegać o bogactwo? Skoro i tak, jak czytaliśmy wcześniej, i mól, i śnieć, i złodziej je podkopać i ukraść może. Ciekawym jest to, jak myśli człowiek, który stracił równowagę. Chrześcijanin, dzisiaj byśmy powiedzieli chrześcijanin, ale może powiem tak, mąż Boży. Mąż Boży, który oddał swoje życie Bogu i no, stracił równowagę, stał się łakomy. Przypomnijmy sobie historię Dawida, Batrzeby i Uriasza Chetyjczyka. Ogólnie, jeżeli sobie o tej historii pomyślimy, z czym ona może się nam kojarzyć, no to chyba tak najbardziej z cudzołóstwem. No bo tam miało to miejsce. Ale jeżeli tak troszkę większy procent tolerancji na tą historię damy, zauważymy, że tak naprawdę Dawid uległ łakomstwu. Druga księga Samuela, 11 rozdział, 11 i 12 nawet też, rozpoczyna ciąg zdarzeń i konsekwencji, które nastąpiły w późniejszych rozdziałach. Kiedy studiujemy tą księgę, zauważamy, że wszystko, co Dawida spotkało, było konsekwencją tego, co Dawid uczynił. Ale może tak pokrótce zastanówmy się nad tym 11 rozdziałem. Jedenasty rozdział, drugi werset. I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu i ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę. A była to kobieta wielkiej urody. Drogie paterstwo. Jak mężczyzna widzi piękną kobietę, to albo się mu podoba, albo jej pożąda. Dawid w tym momencie nie tyle co docenił jej urodę poprzez na pewno jakieś tam ciepłe myśli, ale ją pożądał. Jakub. Święty Jakub w pierwszym rozdziale i 14-16. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają inęcją. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie bądźcie umiłowani, bracia moi. Dawid zbłądził. Ewidentnie Dawid zbłądził. W trzecim wersecie jest opisane, że Dawid już zaczyna działać. On chciał wiedzieć, kto to jest, skąd się wziął, co robi w Jerozolimie, kim jest. No, po prostu już zaczął działać, już miał nieczyste myśli. Tak można powiedzieć. Salomon, ciężko mi powiedzieć, czy Salomon, patrząc na swoje doświadczenia rodzinne, czy też mówił to tylko w natchnieniu. W 6 rozdziale Księgi Przypowieści Salomona i 25 wersecie mówi tak: nie pożądaj w swym sercu jej piękności i niech cię nie złapie mruganie swoich powiek. Gdyż nierządnicę można zgodzić za bochenę chleba, lecz cudzołożna żona przyprawia cenne życie. Nie wiem, czy Dawid kierował się historią swojego ojca, ale perfekcyjnie tą historię podsumował. Dawid wiedział, iż Batrzeba nie jest, można powiedzieć, no, wolna. Miała ona męża. Problem był z tym mężem taki, jak pamiętamy braterstwo, że no, Dawid posłał po Batrzebę, zgrzeszyli i można powiedzieć, sprawa jest zamknięta. Raz tam. Bóg by pewnie jakąś karę dał, to jest w tym momencie przypuszczenie, takie troszkę gdybanie, ale no, cudzołożny. Sprawa się komplikuje wtedy, kiedy Batrzeba wysyła do Dawida informację, iż będzie ojca. Drogie braterstwo, w Izraelu nieślubne dziecko było problemem. Nieślubne dziecko króla, no to był duży problem. Dawid, no, tego się bał. Mógł zrobić tylko dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, zabić dziecko. Druga rzecz, poślubić Batrzebę, aby nie wyszło na jaw, że zgrzeszyli. Aby poślubić Batrzebę, trzeba było jej męża skasować, znaczy zabić. Co się dzieje? Jak działa tutaj Dawid? W 6 i 7 wersecie Dawid posyła po Uriasza, wysyła wiadomość do Joaba, bo byli wtedy na wojnie. I 7 werset, a gdy Uriasz przybył do niego, wypytał go Dawid, jak się powodzi Joabowi, jak się powodzi wojsku, jaki przebieg ma wojna. Drogie braterstwo, jak z kimś walczymy, jak walczymy ze swoim wrogiem, bo w tym momencie Uriasz był wrogiem Dawida, no to warto go poznać, z kim się walczy. Dawid ewidentnie go poznał. Przynajmniej się starał go poznać. Jakie mógł wrażenie Uriasz zrobić na Dawidzie? No czytamy dalej. Idź do swojego domu, mówi Dawid do Uriasza, i umyj swoje nogi. A gdy Uriasz wyszedł z domu króla, niesiono za nim dar od króla. Lecz Uriasz położył się w bramie domu królewskiego razem ze wszystkimi sługami swojego pana, a do swojego domu nie poszedł. Czyli co nim mogło kierować? Mógł pójść do domu. Uriasz nie idzie. Uriasz odpowiada tak Dawidowi. Skrzynia Boża, to jest 11 werset. Skrzynia Boża, Izrael i Juda przebywają w szałatach. Mój dowódca Joab i wojownicy mojego pana obozują w otwartym polu, a ja miałbym pójść do mojego domu, jeść, pić i obstawać z moją żoną? Jakoś żyw, jako żyje dusza twoja, że takie rzeczy nie uczynię. Uriasz wiedział, że jest wojna. Uriasz wiedział, że jego bracia są na wojnie i że giną. Wiedział, że skrzynia Boża, a tak było w Izraelu, że no, tam gdzie jest skrzynia Boża, tam i był Bóg. Dlatego Izraelici nieraz brali skrzynię, przecież są na wojnie. Że skrzynia jest na wojnie. I on ma udawać, że jest wszystko w porządku, żyć sobie jakby nigdy nic. On wolał, można powiedzieć, no tutaj, no nie chcę mówić cierpieć, ale przynajmniej wolał się pozbawić tych wygód, którego mogły czekać, aby przynajmniej w jakimś stopniu się z nimi łączyć. Z tymi wojownikami. Niewątpliwie Uriasz jest dla nas pewnym wzorem. Człowiek, który rezygnuje, no tutaj nie chcę podkreślać tego, że on rezygnuje ze swoich wygód, ale przede wszystkim człowiek, który no, nie może udawać, że wszystko jest w porządku, który podchodzi do sprawy poważnie. Mimo to, no, dla mnie osobiście Uriasz robi wielkie wrażenie. No, wydaje mi się, że na Dawidzie też by takie zrobił. Mimo to Dawid wskazuje go na śmierć. W 15 wersecie czytamy. W tym liście zaś napisał tak. Postawcie Uriasza na samym przedzie, gdzie bitwa jest najzacięższa, a potem odstąpcie od niego tak, by został ugodzony i poległ. Dawid zabija Uriasza po to, aby jego grzech nie wyszedł na jaw. Nie, to nie jest zabicie, to jest morderstwo. Dawid dopuszcza się takiego czynu. Bóg nie może zostać obojętny na takie postawienie sprawy i wysyła do niego proroka Natana. I dopiero kiedy przychodzi Natan, Dawid sobie uświadamia, że zrobił źle. Czwarty werset 12 rozdziału 2 Księgi Samuela. Pewnego razu przybył do męża, to jest, można powiedzieć, ostatni werset tej bajki, on tam ma taki... No, taki przyjmijmy tytuł. Pewnego razu przybył do męża bogatego podróżny. Żal mu było wziąć ze swoich owiec, czy ze swego bydła, aby je przyrządzić dla podróżnego, który do niego przybył. Wziął więc owieczkę tego męża ubogiego i ją przyrządził dla męża, który do niego przybył. Dawid właśnie taki był. On mógł mieć wszystko. Mało tego, że on był królem, że jak powiedział, tak by zrobili. Ale z nim był Bóg. I on mógł mieć wszystko, wszystkich. Mógł mieć tyle, że on ile chciał. Żeby, nie wiem, to chyba później ten werset będzie. Bo tutaj troszeczkę poukładane. Tutaj jest taka sentencja, pada takie zdanie, iż Bóg sam mówi, że dałby Dawidowi tyle żon, ile by chciał. To nie jest, można powiedzieć, taki mój wywód, ale ewidentnie Bóg o tym mówi. Że tyle, ile by żon chciał, tyle by Dawid dostał. Ósmy wiersz, tak? O, dziękuję. Tu przeczytajmy ten ósmy werset. Dałem ci dom twojego pana i żony twojego pana, twoje łono, dałem ci dom Izraela i Judy, a jeśli by to było za mało, dałbym ci jeszcze nadto. Mimo to Dawid grzeszy. Dawid jako człowiek bogobojny przyznaje się do tego, że uczynił coś złego, zgrzeszył I w pokucie jak to Dawid, no wiemy, że Dawid był psalmista, na podstawie tych wydarzeń powstaje psalm 51. Nie będziemy teraz całego psalmu czytać, ale 18-19 werset. Albowiem ofiar nie żądasz, a całopalenia Dawid to mówi pod wpływem słów Natana. Albowiem ofiar nie żądasz, a całopalenia choćbym ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie zgardzisz, o Boże. Ofiara ta została przyjęta, bo jak tutaj Joab Dawida przekonuje w 13 wersecie: wtedy rzekł Dawid do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida: Pan również odpuści twój grzech, nie umrzesz. Jak już wspomniałem na początku, kontynuacja wydarzeń, które później nastąpiła. Śmierć dziecka Batrzeby, pierwszego dziecka Batrzeby. Prześladowanie Absaloma, czy prześladowanie przez Absaloma. I wiele, wiele takich innych rzeczy. To jest tak naprawdę kontynuacja tego, co Bóg tutaj zapowiedział. Drogie braterstwo, no to oczywiście, jak już wspomniałem, to jest historia, która się tyczy ewidentnie, może się tyczyć ewidentnie cudzołóstwa, ale zauważmy, że tak myśli człowiek łakomy. To była ewidentna pożądliwość. Chciał więcej, miał wszystko, chciał więcej. Gdyby, tak jak tutaj czytamy, gdyby jeszcze chciał to zrobić, można powiedzieć, no po Bożemu, tak poprosiłby Boga o nową żonę. Ale on wziął sprawę w swoje ręce. To jest... co się nie mieściło. Drogie braterstwo, jeszcze kilka wersetów. Może jeden werset podsumujący życie Dawida. Wiemy, że Dawid był takim bogobojnym, takim szczerze oddanym Bogu. Pisarz pierwszej Księgi Królewskiej w 15 rozdziale a 5 wersecie tak podsumowuje życie Dawida. Dawid bowiem czynił to, co prawo w oczach Pana, i przez całe swoje życie nie odstąpił od niczego, co on mu nakazał, wyjąwszy sprawę z Uriaszem Chetyjczykiem. Czyli wszystko, co czynił Dawid, było dobre, ale ta jedna rzecz, no było o jedną rzecz za dużo. Apostoł Paweł przestrzega nieraz swoich odbiorców swoich listów, ale przestrzega m.in. Kolosan w 3 rozdziale, wersety 5-6. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przedeczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Dawid tego nie umartwił. To się nie umartwił. Jak już wspomniałem, ta jedna rzecz za dużo. Drogie braterstwo, kończąc nasze rozważania, list do Rzymian, 15 rozdział, 4. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę spis nadzieję mieli. Patrząc na historię Dawida, tam i wiele innych, o których no, nie chcę teraz powiedzieć, patrząc na nauki apostoła Pawła, zważajmy na to zagadnienie, aby w czasie oznaczonym, w czasie sądu, abyśmy mogli usłyszeć od Boga wspaniałe słowa. Dobrze się wpisałeś, sługo wierny. Dlatego życzę Wam wszystkim, a i sam głęboko pragnę, co daję Panu Boże. Amen.